Atlantyk jest mniejszy niż myślisz. Dzięki Atlantic Express. Nie ograniczaj się. Z Atlantic Express wyślesz wszystko, co chcesz. Kontenery, samochody, mienie przesiedleńcze, drobne paczki. Wszystko przepłynie, kiedy chcesz i gdzie chcesz. 40% taniej. Zaufaj Atlantic Express. Dostarczamy przesyłki przez Atlantyk od 30 lat. Nawet 40% taniej niż inni. Dzwoń 1-800-775-73-63. Ekspresowo przez Atlantyk. Tylko z Atlantic Express.
Co to za miejsce? Co takiego można tutaj przez majówkę zobaczyć?
Znajdujemy się w jednej z chat zrekonstruowanych na części rezerwatu poświęconej kulturze łużyckiej, tej najbardziej rozpoznawalnej, kiedy ludzie wybudowali wyjątkową osadę na przełomie tzw. epoki brązu i wczesnej epoki żelaza około 2700 lat temu.
Najbardziej charakterystyczny element tej osady to chyba ta brama, przez którą przechodziliśmy przed chwilą, prawda?
Zgadza się, ona pojawia się już właściwie przed II wojną światową na materiałach promocyjnych, na pocztówkach, na znaczkach i ona właściwie widnieje w wielu podręcznikach do dzisiaj.
Taka chata, w rekonstrukcji której my się teraz znajdujemy, czym ona się charakteryzuje, co takiego tutaj się znajduje, no i co przez te kilka dni, tak, przez weekend majowy można tutaj zobaczyć, czego się dowiedzieć?
Większość chat była w przeszłości podobna, ale obecnie na potrzeby turystów i zwłaszcza takich wydarzeń jak obecna majówka przygotowujemy często pod kątem danego tematu. Aktualnie znajdujemy się w chacie jednej z ważniejszych, gdzie wolontariusze opowiadają o metalurgii brązu, która była wyjątkowo istotna dla epoki, która swą nazwę wzięła od tej dziedziny, właśnie epoki brązu.
Jakie narzędzia, jakie przyrządy znajdują się tutaj na tym stole, czego można się dowiedzieć, co zobaczyć, z jakich przyrządów wtedy tak naprawdę korzystano?
Przede wszystkim pokazujemy tutaj, jak wykonywano te przedmioty, więc znajduje się cały szereg narzędzi metalurgicznych, które służą do wykonywania rozmaitych przedmiotów. Są to formy odlewnicze, specjalne ceramiczne łyżki, tygle odporne na olbrzymią temperaturę, która jest potrzebna w tym procesie, a także prezentujemy naszym odbiorcom gotowe przedmioty. A właściwie było to wszystko, co wówczas wykorzystywano do codziennego życia. Przedmioty, narzędzia, ale też ozdoby, przedmioty, które podkreślały status i prestiż osób, które mogły sobie pozwolić na wykwintne brązowe ozdoby. No i oczywiście też broń, bo był to bardzo dynamiczny, często pełen agresji czas.
Właśnie z jakiej broni wtedy korzystano? Czy mówimy tutaj o mieczach, włóczniach? Wytwarzano groty do strzału? Jak to wyglądało pod tym takim militarnym kątem?
No tutaj pod kątem militarnym, z uwagi na to, co wspomniałem wcześniej, że był to czas wyjątkowo dynamiczny, pełen konfliktów na naprawdę niespotykaną wcześniej skalę, mamy do dyspozycji bardzo szeroki wachlarz tych narzędzi walki, od prostych mieczy, od prostych noży, sztyletów, po właśnie duże, cenne bardzo miecze, siekiery, topory. Charakterystyczną bronią dla epoki brązu jest czekan, który się pojawia, więc również to prezentujemy.
To jest między innymi właśnie taki jeden z takich czekanów, z których wtedy korzystano?
To jest bardzo klasyczna siekiera, jedno z najpowszechniejszych narzędzi w tamtym czasie, ale zdajemy sobie z tego sprawę, że siekiera mogła służyć również w gospodarstwie domowym, do cięcia, rąbania, obróbki drewna, ale jeśli przychodziła taka potrzeba, stawała się bardzo groźną i użyteczną bronią.
Mówimy o broni, ale to nie tylko broń. Biżuteria również była wykonywana w tamtym czasie właśnie w takiej pracowni jak ta?
Również i w początkach epoki brązu przede wszystkim. Początkowo ten metal był tak rzadki, tak cenny, że robiono z niego drobne przedmioty i najczęściej to były przedmioty zbytku, dziś byśmy powiedzieli, ale dla tamtych społeczności bardzo wyjątkowe. Często podkreślały status osób, które mogły sobie pozwolić na szczycenie się takim drogocennym przedmiotem. Były to najczęściej bransolety, naszyjniki i szpile. Coś, co w czasach, kiedy nie było jeszcze guzików, pozwalało łączyć ze sobą dwa fragmenty tkanin.
Kiedy myślimy o średniowiecznym takim warsztacie metalurgicznym, no to przede wszystkim kojarzą nam się chyba te z nieco późniejszą epoką, czyli wielkie kowadło, piec, który najczęściej też z miechem, który pali, a tutaj jednak no, jesteśmy w drewnianej chacie, przed nami drewniane stoły. Ten proces wytwarzania wyglądał wtedy inaczej niż to, z czym może kojarzymy takiego średniowiecznego kowala.
Zgadza się. Jak myślimy o kowalu, to zazwyczaj widzimy to, co pan wspomniał, oraz człowieka, który uderza młotem w rozgrzany do czerwoności pręt. Wszystkie przedmioty w epoce brązu, jeśli była taka możliwość, starano się wykonywać poprzez odlewanie, więc na którymś etapie należało doprowadzić ten brąz, ten metal do stanu ciekłego. Żeby to uczynić, jest potrzebne specjalne palenisko opalane węglem drzewnym i zasilane dodatkową porcją tlenu, która płynie z miechów, takich worków skórzanych, i wówczas w tym procesie osiąga się temperaturę nawet 1250 stopni. Ten metal się topi i wlewa się go do wcześniej przygotowywanych form.
Chciałem zapytać, nie wiem, czy coś jeszcze, jeśli chodzi, to jest jedno z takich miejsc, w których można zobaczyć, jak wyglądało wtedy takie codzienne życie. Jakie jeszcze inne, czy to strefy, czy takie pomieszczenia są tutaj właśnie w tych chatach, które ciągną się tak naprawdę, tak, za bramą osady?
Obecnie mamy 16 takich chat do naszej dyspozycji. Dzięki wieloletnim badaniom archeologicznym znamy wiele ciekawych detali z życia ówczesnych ludzi i możemy pokazywać poszczególne dziedziny i tematy w każdej z tych chat, więc nasi odbiorcy mogą zobaczyć wspomnianą metalurgię, kwestie tkactwa, produkcji tkanin, farbowania tychże tkanin, produkcji ozdób, obróbki drewna, przygotowywania soli, takich kwestii życia codziennego, pozyskiwania pożywienia, gotowania, więc wydaje się, że każdy aspekt, który znany jest obecnie archeologom, ma tutaj swoje miejsce i w takiej bardzo przystępnej formie przekazywany jest naszym odbiorcom.
Tutaj widzę, że nie tylko można zobaczyć te narzędzia, ale również dotknąć, przymierzyć, zobaczyć, czy to było ciężkie, czy to było lekkie, jaka jest struktura tych poszczególnych przedmiotów.
Zgadza się. Korzystając ze specyficznego charakteru naszego muzeum i tego rezerwatu, bardzo chętnie korzystamy z narzędzia edukacyjnego, jakim jest możliwość interakcji. Tak jak pan wspomniał, dajemy do ręki przedmioty naszym odbiorcom, czasami pozwalamy im użytkować, żeby sprawdzić, że mimo to, że czasami wyglądem te przedmioty odbiegają od tych naszych współczesnych, bardzo często nie ustępują im pod względem walorów użytkowych, i ci ludzie, którzy żyli 2700 lat, stosowali niekiedy bardzo proste, ale genialne w swojej formule wynalazki.
Ja spoglądam na drugi koniec tej chaty, tego pomieszczenia, w którym my się znajdujemy. Dzisiaj jest bardzo, bardzo dużo rodzin z dziećmi i widać, że przewodnicy, czy też osoby, które przygotowują wystawy, że ten sposób przekazywania tych treści jest tak dostosowany, że właśnie to jest majówka nastawiona na to, żeby przyjeżdżać tutaj z rodzinami, z dziećmi.
Mamy świadomość tego, że podczas majówki naszym dominującym odbiorcą będą rodziny wielopokoleniowe, grupy znajomych, ale też jesteśmy pewni, że przyjadą większe wycieczki, więc zazwyczaj jesteśmy otwarci na każdego, na każdy rodzaj turystów i faktycznie staramy się ten sposób opowieści dostosować do danych oczekiwań i wybierać te najbardziej spektakularne i fascynujące wątki, żeby każdy wyjechał, może nie pełen takiej wiedzy podręcznikowej, tylko żeby był po prostu zafascynowany i sam chciał dalej zgłębiać te tajemnice przeszłości.